Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, dziennikarka, autorka między innymi książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, a także członkini zespołu Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi u Państwa gościć.
Pani Katarzyno, spotykamy się dzisiaj dlatego, ponieważ jest marzec, a marzec w Krakowie to miesiąc krakowianek i projekt Krakowianki ma na celu przypomnieć zapomniane nazwiska kobiet, dzięki którym Kraków budował swój potencjał społeczno-kulturowy, naukowy, artystyczny czy też gospodarczy. I ślady tych słynnych krakowianek zawsze w marcu są odkrywane. Dzisiaj porozmawiamy o tych śladach, które kobiety zostawiły w Nowej Hucie, bo Huta jest najbliższa pani sercu.
Tak, zdecydowanie Nowa Huta to jest mój matecznik i jeśli możemy Krakowowi zademonstrować nasze wspaniałe, mądre, dzielne, odważne i piękne nowochucianki, to zrobimy to z wielką przyjemnością.
A dlaczego serce pani jest blisko Nowej Huty? Jest pani rodzimą nowochucianką?
Tak, ja jestem rodzimą nowochucianką i to mogłabym powiedzieć, że mam korzenie tak podwójnie nowochuckie, ponieważ moja babcia pochodziła z Pleszowa, z jednej z wsi, które zostały wywłaszczone pod budowę kombinatu, więc te moje korzenie nowochuckie są starsze nawet niż budowa kombinatu i miasta czy dzielnicy Nowa Huta. Natomiast ta druga część mojej rodziny to byli ludzie, którzy do Nowej Huty przyjechali, może nie zupełnie po to, żeby ją budować, bo troszkę później, ale jednak po to, żeby ją współtworzyć, żeby znaleźć w niej swój dom. I ja mieszkam w Nowej Hucie od urodzenia i nie zamierzam się wyprowadzać.
A dlaczego postanowiła pani zacząć pisać o Nowej Hucie, zacząć zgłębiać też historię Nowej Huty?
Ponieważ najciemniej jest zawsze pod latarnią i pracowałam wówczas w krakowskim oddziale Gazety Wyborczej jako stawiająca pierwsze kroki dziennikarka i rozpaczliwie szukałam tematów, którymi mogłabym zaimponować moim starszym kolegom po fachu i strasznie opornie mi to szło. I wtedy jeden z kolegów poradził mi, że no musisz patrzeć pod nogi, dziewczyno, patrz pod nogi, co masz najbliżej.
Ja mówię, to najbliżej. Bardzo częste wśród dziennikarzy. Tematy leżą na ulicy.
Dokładnie tak mi powiedziano. A ja byłam bardzo sfrustrowana. No kurczę, no ale ja mieszkam w Nowej Hucie, tam się naprawdę nic nie dzieje. I dopiero kiedy rzeczywiście zwróciłam uwagę na to, co mnie otacza, na to, skąd to się wzięło, zaczęłam sobie zadawać takie bardzo proste pytania. Kto zbudował Nową Hutę? Jak ona powstała? Dlaczego powstała? Kto tu mieszkał? Kim są rodzice, dziadkowie moich koleżanek i kolegów? Dopiero wtedy odkryłam dla siebie cały wszechświat tematów.
Ja doskonale pamiętam z czasów studenckich stereotypy niezbyt przychylne, które krążyły wokół Nowej Huty. Ja przyznam szczerze, miałam nawet taki moment w życiu, że bałam się jechać do Nowej Huty.
I mój pierwszy tekst reporterski, niech sobie Państwo wyobrażą, był właśnie takim protest songiem. Nadesłałam go na konkurs dziennikarski jako chyba jeszcze uczennica podstawówki. Taki właśnie artykuł protest pod tytułem My z Nowej Huty też jesteśmy godni zaufania, tu się dobrze żyje, to nie jest jakieś getto i nie chcemy, żebyście tak o nas myśleli. Więc taki był absolutnie pierwszy tekst dziennikarski, który popełniłam, to był właśnie motywowany tą czarną legendą Nowej Huty, której się tak strasznie chciałam przeciwstawić.
Celem pani pracy była jakaś próba przeciwstawienia się wszelkim stereotypom, mitom narosłym wokół Nowej Huty. Chciała pani oczyścić ją z tych naleciałości, pokazać jej prawdziwe piękno, ukryte niekiedy?
Chciałam pokazać prawdziwą Nową Hutę, bo nie chciałabym kreować takiego idealnego wizerunku. To jednak jako dziennikarka staram się tutaj przedstawiać obiektywnie to, jaka Nowa Huta jest, jaka była, jaka może być w przyszłości i co tam się dzieje, więc owszem, chciałam walczyć z taką czarną legendą, ponieważ uważałam, że ona jest nieprawdziwa. Natomiast w wielu moich tekstach pojawiały się takie dosyć surowe opinie o przeszłości Nowej Huty. Były to też teksty pokazujące ją nie zawsze od dobrej strony, ale jednak no, moje serce tam zawsze, zawsze, na zawsze tam spoczęło, więc tak już zostało.
Wiem, że też część swojego serca oddała pani Hiszpanii, ale o tym może za chwilkę. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że historia tej dzielnicy, czyli Nowej Huty, to historia Polski w pigułce.
Myślę, że tak. Zwłaszcza tej historii współczesnej, dwudziestowiecznej. 1949. W Polsce zmienia się wszystko. Zmienia się, właściwie Polska się zmienia, prawda? Rodzi się coś nowego, nowy ustrój. I razem z nim rośnie też Nowa Huta. Obciążona oczywiście tym dziedzictwem, ale też tworzona przez ludzi, którzy docierają do niej zewsząd, z całej Polski, ze swoją bardzo różną przeszłością. I później, późniejsza historia Nowej Huty lat 50., 60., 70., aż po lata 80., kiedy ten ruch Solidarności jest w Nowej Hucie ogromnie mocny i ogromnie silny, to jakoś mi tak bardzo przypomina historię Polski. Myślę, że moglibyśmy się uczyć historii Polski XX wieku na przykładzie Nowej Huty.
A co wspólnego ma Nowa Huta z Hiszpanią?
Cóż za pytanie.
Myśli pani, że jakieś wątki historyczne tutaj gdzieś można byłoby połączyć albo znaleźć jakieś podobieństwa w historii tej dzielnicy i historii Hiszpanii?
Dla mnie w ogóle historia Hiszpanii to jest taka historia Polski tylko na odwrót. To znaczy, jako kraje doświadczyliśmy totalitarnego reżimu. Tylko Polska tego skrajnie lewicowego, komunistycznego, a Hiszpania tego skrajnie prawicowego, czyli faszystowskiego, frankistowskiego. I wbrew pozorom, życie w tych reżimach takich zwykłych, szarych ludzi czasami jest bardzo podobne. To znaczy ten nacisk autorytarnego państwa, represje, brak wolności słowa, konieczność walki o wolność osobistą, o prawa. To wszystko nas z Hiszpanami w pewien sposób łączy. Przy czym no, ta presja wychodzi z innego źródła, ale możemy się zrozumieć.
No nie bez kozery o to pytam, dlatego że napisała też pani książkę, notabene bardzo wysoko ocenianą. Strób Hiszpania rozdrapuje rany. Ponoć się to książka o pamięci, a nie o śmierci. I łączy się właśnie z tym faktem, że ta Hiszpania gdzieś mocno związana jest z pani życiem, podobnie jak Nowa Huta. Ale to jednak Nową Hutę pani wybrała.
Mimo wszystko zastanawiałam się troszkę nad tym, czy nie zostać w Hiszpanii, ale jednak serce ciągnie bardzo mocno do tego miejsca, gdzie człowiek się urodził i gdzie mieszkał, gdzie żył. No ja jestem też bardzo mocno zakorzeniona w języku polskim jednak, więc nauczyłam się mówić po hiszpańsku. Robię to z przyjemnością, ale jednak to polski jest dla mnie takim językiem twórczości i tworzenia, więc nie wyobrażam sobie, że mogłabym zostać na stałe za granicą. Mhm.
I tutaj trochę jakby skłaniamy się do warsztatu pani pracy. Jak to właściwie wygląda w praktyce? Pani chodzi po Nowej Hucie albo w przypadku książki Strób Hiszpania roztrapuje rany po Hiszpanii i poprzez rozmowy z ludźmi dowiaduje się o jej historii?
Tak, ja nie jestem historykiem, nie jestem historyczką, jestem reporterką, reportażystką. Dla mnie najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem i opowieść o jego życiu. Dlatego dla mnie najważniejsze było w Hiszpanii dogadać się, a w Polsce, w Nowej Hucie znaleźć rozmówcę, który opowie mi swoje życie, który powierzy mi swoją opowieść, bo to jest bardzo oczywiście wrażliwe, spotkać się z dziennikarzem i opowiedzieć mu o całym swoim życiu. Nie każdy ma ochotę na to. Trzeba jednak zyskać ogromne zaufanie i ja za to zaufanie jestem zawsze bardzo wdzięczna wszystkim moim bohaterom. Więc tak, dla mnie najważniejsze jest słuchanie, nawet nie zadawanie pytań, bo nie jestem dziennikarzem, który przygotowuje sobie listę, zarzuca nią rozmówcę. Ja często siadam po prostu z osobą, która mnie zaprasza i mówię, proszę mi opowiedzieć, jak było. I z tej takiej zwykłej rozmowy wyciągam no, piękne wydarzenia, niesamowite wydarzenia, czasem oczywiście też bardzo dużo cierpienia, bo ta historia i nowochódzka, i hiszpańska nie jest łatwą historią. Jest tam dużo bólu, dużo walki i, no i wymaga to jednak oddania głosu tym osobom.
To jest chyba bardzo trudne. Trudno opowiadać zupełnie obcej osobie o historii swoich bliskich. No więc jak zdobywa się zaufanie rozmówców? W jaki sposób pani ich otwiera? Jakim kluczem?
Nie wiem. Nie wiem. Ja niejednokrotnie miałam to doświadczenie, że siadałam z daną osobą, piłyśmy kawę, piłyśmy herbatę, rozmawiałyśmy tą godzinę, dwie, pięć, osiem, bo to nieraz tyle trwa. Ja to potem spisywałam i później rodzina, która czytała już gotową wersję reportażu czy książki, mówiła: nigdy wcześniej o tym nie słyszeliśmy. Nigdy wcześniej babcia, dziadek, mama, tata o tym nie mówili. I to jest jednak dowód na to, że czasem my potrzebujemy zupełnie innej przestrzeni do rozmowy. Mhm. Potrzebujemy tego, żeby ktoś nam oddał swoją uwagę. I w rodzinie często tego nie doświadczamy, bo te stare historyjki z dzieciństwa babci to już wszystkie wnuki słyszały i przy każdej wigilii i na imieninach były opowiadane, już nikt ich nie chce słuchać. A jednak to ucho takiego dobrego, wiernego, cierpliwego słuchacza potrafi tutaj zdziałać cuda i ludzie bardzo, bardzo wtedy chętnie opowiadają. Ja myślę, że każdy z nas ma taką potrzebę, żeby opowiedzieć siebie komuś innemu.
To prawda. A jak udało się pani znaleźć rozmówców do swoich książek poświęconych już Nowej Hucie?
Największe zasługi ma tutaj moja babcia, której bardzo dziękuję. To znaczy, ja rzeczywiście szukam w najbliższym otoczeniu. I czasem takie osoby, do których nawet bałabym się osobiście uderzyć, no bo nie wiedziałabym, jak zareagują, w jakich warunkach mnie przyjmą, otwierają mi się dzięki znajomościom, tak powiem bardzo brzydko. Ale jakie to są znajomości? To są znajomości takie. Na przykład kiedyś chciałam napisać reportaż o pseudokibicach Hutnika, klubu sportowego Hutnik. No i oczywiście nie mogłam do nich zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, nazywam się Katarzyna Koblarczyk, jestem dziennikarką, będę pisać o was reportaż, bo oni, no mówiąc łagodnie, posłaliby mnie na drzewo. Co więcej, mogliby mi wręcz zrobić jakąś krzywdę, gdybym się umówiła z nimi, nie wiem, nocą na stacji benzynowej, bo takie pomysły też wtedy padły. Natomiast zadzwoniłam wtedy do mojego kolegi z klasy, jeszcze z podstawówki. Nie widzieliśmy się lat 15, ale wiedziałam, że on mieszka na takim osiedlu, gdzie kibice tej bojówki, z którą chciałam rozmawiać, mieli swoją siedzibę. I on mówi: no dobra, Kaśka, no załatwię ci. Ale musisz napisać prawdę. Ja mówię: całą prawdę i tylko prawdę. Ale w ten właśnie sposób to osiągnęłam na takich bezpiecznych zasadach. Natomiast w przypadku pisania o historii Nowej Huty, no tutaj, no to naprawdę, to ja proszę moje sąsiadki, żeby mi poleciły swoje koleżanki. Moja babcia już wie, że jak do niej dzwonię, to ona mówi: czekaj, czekaj, ja tylko wyciągnę notę z telefonami.
Z panią Katarzyną Koblarczyk, reporterką, dziennikarką, autorką między innymi książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, a także członkinią zespołu Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, rozmawiamy w Radiu Kraków Kultura o kobietach z Nowej Huty i właśnie o nich pomówimy już za chwilę. Dziś moją i państwa gościnią jest pani Katarzyna Koblarczyk, reporterka, dziennikarka, autorka między innymi książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, a także członkini zespołu Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Pani Katarzyno, w swojej książce, w swojej właściwie pracy reporterskiej poświęconej Nowej Hucie skupia się pani na kobietach. Dlaczego kobiety wybrała pani na bohaterki swojej twórczości reporterskiej?
Z początku nie chciałam tego robić, ponieważ wydawało mi się, że to będzie takie dzielenie historii na pół. Że troszkę chcemy opowiedzieć o kobietach, a dlaczego nie o mężczyznach? Przecież Ptaszycki to taki świetny bohater do reportażu. I dopiero z czasem zrozumiałam, że ten głos nowochucianek, ten głos kobiet w ogóle nie przebija się do ogólnej historii. To błąd i to szkoda, dlatego że one być może są przemilczane, mniej o nich słyszymy, ale to nie jest tak, że były mniej ważne, że ten wybór, którego dokonuje historia, jest wyborem niesprawiedliwym. Mhm. Ponieważ kobiety zasługują na to, żeby o nich mówić, natomiast miejsce, które jest im dedykowane, jest znacznie mniejsze w podręcznikach, w artykułach, również w pracach dziennikarzy i dziennikarek. My po prostu mniej mówimy o kobietach. Dlaczego? Dlatego, że one też mniej o sobie mówią. Ja tego doświadczyłam wielokrotnie jako reporterka zajmująca się Nową Hutą. Umawiałam się na spotkanie z jakimś starym hutnikiem, jakimś przodownikiem pracy, inżynierem, który opowiadał mi o swoim życiu. A czasem, jeśli chciałam o nim napisać, a jego już zabrakło, już go nie było, rozmawiałam z jego żoną albo córką. I one opowiadały mi o nim, zupełnie przemilczając swoje życie. I to mnie w pewnym momencie uderzyło, że one w ogóle nie opowiadają swoich wspomnień, tak jakby to nie było ważne. Mhm. Mój mąż, owszem, mój mąż zrobił to i to i tamto i osiągnął, i miał medal i dostał odznaczenie. A ja? A cóż ja?
Myśli pani, że to jest główny powód, dla którego kobiet nie ma w historii Polski? Że jest jakaś brakująca historia dziejów. Notabene Anna Kowalczyk takową książkę także napisała i ona w ogóle twierdzi, że historia Polski milczy na temat kobiet. Kobiet brakuje także jako patronek szkół, w tytułowaniu ulic. To powoli zaczyna się zmieniać. Jest mnóstwo działań umożliwiających poznanie tych kobiet, albo ich historii, albo ich dokonań, albo w ogóle przywrócenie pamięci o tychże postaciach.
Jest to na pewno jeden z kamyczków. Natomiast podstawową winą jest tutaj, po pierwsze oczywiście musimy mówić o tym, że historia kobiet, historia emancypacji nie jest wcale historią bardzo zamierzchłą, prawda? To nie tak dawno dopiero kobiety wybiły się i uzyskały pełnię praw społecznych, mogły więc dzięki temu zajmować inne stanowiska i zajmować się innymi zajęciami niż dotychczas. To jest jedna sprawa. Drugą natomiast jest po prostu to, w jaki sposób historycy uprawiają historię. Historia, którą znamy ze szkół, z podręczników, z uniwersytetów, to jest historia wojen i polityki. I opowiadamy o generałach, uczymy się przebiegów kampanii wojennych, natomiast cały pozostały bieg historii spychamy jako coś nieważnego, zwykłego, co można pominąć. Dlaczego właściwie wojna ma być ważniejsza niż to, jak żyjemy jako społeczeństwo, co robimy, czym się zajmujemy. Ale tak jest, tak było do tej pory w nauczaniu historii, w pisaniu książek, w pisaniu podręczników historycznych. Dopiero teraz odkrywamy to, że ten wymiar życia społecznego, życia codziennego jest także ważny do tego, żeby opowiedzieć o tym, kim jesteśmy czy kim byliśmy.
W swojej książce pokazuje pani opozycjonistki, barmanki, kucharki, murarki, architektki, rzeźbiarki, dyrektorki itd., itd. Jakim kluczem dobierała pani swoje bohaterki? Bo tutaj jest pełna różnorodność. Ja akurat posłużyłam się, opisując te bohaterki, kluczem zawodu, ale one różniły się wieloma względami. Wiekiem, działalnością, osobowością, także takim podejściem do życia, bo niektóre były bardzo nowoczesne, ale były też i z takimi poglądami konserwatywnymi.
Bohaterki mojej książki zostały dobrane według klucza, właściwie to będzie bardzo chyba takie proste, chronologicznego. Chciałam przepracować historię Nowej Huty i szukać w niej kobiet. Mhm. I wydawało mi się, że może to będzie tak, że rzeczywiście w różnych epokach znajdę jedną bohaterkę, może dwie. Tymczasem okazało się nagle, że ich jest cały legion, cały zastęp i one mi się nie mieszczą na kartach, wylewają mi się z nich i właściwie kiedyś zapytano mnie, po jakich miejscach Nowej Huty oprowadziłabym wycieczkę, gdybym miała prowadzić ją śladami nowohucianek, kobiet Nowej Huty. Ja mówię, nie wiem, one są wszędzie. To nie można wybrać takich miejsc, bo żadne miejsce w Nowej Hucie i podobnie żaden punkt historii Nowej Huty nie obył się bez kobiet.
A jednak musiała pani dokonać selekcji.
Musiałam, tak. I rzeczywiście wybierałam takie osoby, o których już była najwyższa pora, żeby ktoś opowiedział. Bo tutaj rzeczywiście mamy ogromną tradycję zaniedbań, więc ponieważ moja książka o kobietach Nowej Huty była pierwszą poświęconą kobietom tej dzielnicy, więc pozwoliłam sobie wybrać te, które były najciekawsze, najważniejsze, najbardziej emblematyczne, najbardziej ikoniczne.
No to zacznijmy te najbardziej ikoniczne kobiety wymieniać. Zacznijmy od Zofii Włodek, pierwszej murarki Nowej Huty, przodowniczki pracy, gwiazdy, propagandy, która, no właśnie, która gdzieś zniknęła, coś wielkiego zrobiła, a później ślad o niej zaginął zupełnie.
Czy to nie jest tragiczne?
Smutne,
to jest bardzo smutne i to jest dla mnie tragiczne także jako dla reporterki. Ponieważ kiedy dowiedziałam się o istnieniu Zofii Włodek, co nie było trudne, ponieważ Zofia rzeczywiście była gwiazdą dzielnicy w latach 50., na samym początku budowy Nowej Huty, kiedy wznoszone są pierwsze bloki z cegieł, ona i jej koleżanki zakładają kobiecą brygadę murarską, być może nawet pierwszą w Polsce. I Zofia rzeczywiście jest gwiazdą wszystkich propagandowych, powiedzmy mediów, prawda? Wtedy nie używano tego słowa. Pojawia się w gazetach, pojawia się w kronice filmowej, a później znika. Ja uznałam, że to jest fantastyczny materiał reporterski i że ja ją odnajdę. I że ja opowiem jej życie. I że właśnie przez życie Zofii Włodek poznamy historię Nowej Huty, tego, jaka ona była. I poległam. I to jest zapis mojej klęski, to znaczy rzeczywiście nie udało mi się Zofii Włodek znaleźć. Ale po tym, jak już przepracowałam tą klęskę, doszłam do wniosku, że to jest bardzo symboliczne, że Zofia Włodek znika. Mhm. Ona była naprawdę wielką postacią dla Nowej Huty i rozpłynęła się w niepamięci. I to... tak się dzieje z wieloma kobietami.
Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te murarki, architektki, przodowniczki pracy Nowej Huty znikają?
Myślę, że Zofia zniknęła dlatego, że wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Nie będę tutaj teraz, jako osoba, która też zmieniła nazwisko, nie będę tutaj teraz jakichś tyrad płomiennych uprawiać. Natomiast rzeczywiście no, jest w tym jakiś głęboki sens, że całe jej dokonania, wszystko, co zrobiła pod tym panieńskim nazwiskiem, nagle zostało jakoś przerwane i nie można dotrzeć do niej jako osoby. To nawet jest symboliczne w pewien sposób, że ja nie jestem w stanie jej znaleźć, szukając w archiwach, ponieważ musiałabym, nie ma w Polsce takiej, w powszechnym dostępie takiej opcji, żebym ja znalazła ją po nazwisku panieńskim. Musiałabym znaleźć księgi parafialne i w tych księgach parafialnych mrówczo przepatrzeć, czy jest może ślad jej ślubu. Mm-hmm. I znaleźć w ten sposób nazwisko jej męża, dopiero w ten sposób jej szukać.
No tak, wypełnić się do kłębka. Tak przyglądając nazwiska bohaterek, które na nowo jakby odkrywa pani przed swoimi czytelnikami, mam też wrażenie, że sporo kobiet no, nie zapisało się na kartach historii Nowej Huty, bo same się z niej wypisały. Myślę tutaj choćby o Marcie Ingarden, jakby pokazując większe zasługi swojego męża.
Tak, to jest też ciekawe, że nam, ludziom, którzy szukają śladów historii Nowej Huty, ale też ludziom, którzy badają architekturę, bardzo trudno jest ustalić właściwie autorstwo prac, autorstwo projektów Marty Ingarden. Bardzo ciężko wskazać, które z budynków projektowała Marta, które jej mąż Janusz, a które projektowali wspólnie. Być może nie było to dla nich ważne. Oni tworzyli razem zespół projektowy. Być może nie było dla nich istotne autorstwo konkretnych budynków. Może tak, może nie. Ale jest w tym znowu coś takiego bardzo szczególnego, że idziemy do archiwum i szukamy Pewne budynki przypisywane są Marcie, na odbitkach podpisany jest Janusz i odwrotnie. I to też jest symptomatyczne, prawda?
To prawda. Jest wiele kobiet też, które, no, można powiedzieć, zmieniły bieg historii Nowej Huty, bo na przykład Krystyna Skuszanka, to jest też ciekawa postać, ona była taką przodowniczką kultury Nowej Huty, tak. tworząc teatr dla robotników. No, w tamtych czasach to było pewne nowum.
Tak, Krystyna była osobą niesamowicie odważną, tak, powiedziałabym, i to tak odważną artystycznie. Ona przyjechała do Nowej Huty jako bardzo młoda dziewczyna, miała 30 lat i powierzono jej teatr dla robotników w prestiżowej lokalizacji, powiedzielibyśmy, Polski ówczesnej, prawda? Ponieważ Nowa Huta to było takie miasto, na które były zwrócone oczy całej Polski. To miało być to pierwsze socjalistyczne miasto, idealne dla robotników kombinatu metalurgicznego. I właśnie młodą Krystynę Skuszankę obdarowano dyrekcją teatru, który miał tam powstać dla robotników. I ona nie dość, że przyjęła to wezwanie, to jeszcze postanowiła, że zamiast uczyć tych ludzi o teatrze przez jakieś proste sztuki dydaktyczne, folklorystyczne, jakieś śpiewogry, rymowanki, ona im pokaże ten teatr prawdziwy, ten teatr ambitny, ten teatr eksperymentalny, nawiązujący do polskiej sceny romantycznej, przesycony eksperymentem, nowoczesnością. Teatr ludowy w Nowej Hucie w tamtych latach był jedną z dwóch najbardziej interesujących polskich scen teatralnych. I to właśnie dzięki niej.
Pani Katarzyno, a które poznane przez panią bohaterki Nowej Huty, tymi bohaterkami rzeczywiście były? Czy wszystkie opisane przez panią zrobiły coś wyjątkowego i dlatego trzeba o nich głośno mówić?
Myślę, że w ogóle trzeba głośno mówić o kobietach. I te dziewczyny, kobiety, które opisuję w mojej książce, one zawsze wyróżniają się czymś szczególnym. Niezwykłą kreatywnością. Przede wszystkim niezwykłą odwagą, ale też niezwykłą pracowitością. Nam, współczesnym kobietom, czasem trochę trudno jest docenić, jak trudne przeszkody, jak wielkie przeszkody pokonały kobiety z lat 50., 60., 70., które nie miały tych warunków, które my mamy dzisiaj, prawda? To jest takie bardzo trywialne stwierdzenie. Ale one rzeczywiście musiały być heroinami, musiały być bohaterkami, żeby zaistnieć w tej rzeczywistości, która wcale im nie sprzyjała.
Czego pani nauczyła się od tych swoich bohaterek? Pytam tutaj też w takim kontekście nauki dla nas, czytelników. Czego my dziś od heroin z Nowej Huty możemy się uczyć?
Wydaje mi się, że przede wszystkim możemy się od nich nauczyć odwagi. Ponieważ to były niesamowicie odważne dziewczyny i kobiety, które wyrwały się ze swojego środowiska i przyjechały do miejsca zupełnie obcego, zupełnie nowego, takiego, w którym mogło je dużo różnych złych także rzeczy spotkać. A one nie tylko odważyły się to zrobić, ale jeszcze poradziły tam sobie i osiągnęły, ja się nie boję tego słowa, sukces. Rzeczywiście wybiły się ponad przeciętność i dały sobie radę. Kiedy czytam wspomnienia z lat 50., z lat 60., jakim miejscem była Nowa Huta, wcale nie takim cukierkowym, to myślę sobie, trzeba było mieć naprawdę dużo odwagi, żeby świadomie tam pojechać.
A jaki zbiorowy portret nowohucianek wyłania się z pani książki?
Zbiorowy portret nowohucianek. Kobiet odważnych i niezwykle kreatywnych. Jestem bardzo zaskoczona tym, jak wiele one potrafiły dać od siebie i wnieść. Jak wiele potrafiły nowych rzeczy stworzyć, zorganizować, obmyślić. I to właściwie we wszystkich dziedzinach. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest ich taka przewodnia cecha. Odwaga i kreatywność. I niesamowite poświęcenie. Niesamowite. Mogę tak długo jeszcze pracować, to chciałabym wymienić.
Mówi pani, że takim spójnikiem łączącym te bohaterki jest odwaga. Czy myśli pani, że ta obecna sytuacja społeczno-polityczna, ale też i gospodarcza Nowej Huty dodawały tym kobietom odwagi właśnie, że one pomimo tych codziennych ról, które przyszło im pełnić, miały jeszcze z tyłu głowy świadomość, że muszą kształtować, budować, projektować, wprowadzać jakieś innowacje do tej dzielnicy, do Nowej Huty.
Myślę, że Nowa Huta w ogóle zawsze miała szczęście do ludzi. I to widać nawet dzisiaj, ponieważ kiedy tutaj wybierałam się do państwa, do radia, zastanawiałam się nad tym, co łączy te nowochcianki z lat ubiegłych z nowochuciankami współczesnymi. I doszłam do wniosku, że to jest właśnie to. To znaczy one są bardzo nowochuckie. One działają na miejscu, lokalnie, dla swoich sąsiadów i sąsiadek, dla swoich dzieci, dla swojej przyszłości, dla swojego miejsca. I muszę powiedzieć, że to też bardzo cenię w Nowej Hucie, że Nowa Huta jest nowochucka. Jest bardzo przywiązana do swojej tożsamości i chce rosnąć. I myślę, że nowochucianki mają to w sobie. Chcą budować swoje miejsce, chcą działać na rzecz swojej dzielnicy. Dzisiaj to dzielnica, prawda? Na rzecz tego, co je otacza. I kiedy teraz rozmawiam z współczesnymi bohaterkami tej dzielnicy, bo mamy takie, to właśnie jest dla mnie bardzo piękne, że one chcą poprawiać Nową Hutę.
Czy Nowa Huta jest kobietą?
Myślę, że zdecydowanie.
Która z tych wszystkich postaci, czy przytoczonych dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, czy też niewymienionych, a o których pani pisze w swojej książce, jest najbliższa pani sercu? Której historia jest pani historią? Jest takim lustrzanym odbiciem być może współczesnej kobiety?
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Ponieważ ja mam dwie takie bardzo ulubione postaci w tej książce. Jedną jest właśnie wspomniana Zofia Włodek, która jest mi bliska, ponieważ jest taką zwykłą dziewczyną. Jest zwykłą dziewczyną, która sobie daje radę. Która sobie daje radę i która wiele osiąga. A drugą taką osobą jest Jadwiga Beaupré. I to są takie zupełnie dwa różne światy, ponieważ...
Przypomnijmy, że Jadwiga Beaupré stworzyła pierwszą szkołę rodzenia.
Tak, to jest pionierka... Oj, powiem tak ładnie, to jest pionierka miłości do kobiet, ponieważ ona dedykuje całe swoje życie zawodowe temu, żeby kobiety mogły być kobietami, żeby kobiety mogły się realizować jako matki. Uczy je bardzo wielu rzeczy na temat ich zdrowia, na temat antykoncepcji, na temat porodu, na temat opieki nad noworodkiem i też przeciera szlaki. Uczy się z rozmaitych zagranicznych publikacji, które zdobywa zupełnie cudem w tamtym świecie, w latach 60. I przynosi tą wiedzę i tą naukę do Nowej Huty i do Krakowa, ponieważ dr Beaupré jest bardzo dobrze znana również krakowskim pacjentkom. I daje im tą wiedzę i uczy je, jak o siebie zadbać. To jest niesamowicie piękny przykład życia.
A o pięknych przykładach życia przeczytają państwo w książce Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, reporterki, dziennikarki oraz członkini zespołu Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, która była dziś moją i państwa gościnią. Pani Katarzyno, pięknie dziękuję za to kobiece spotkanie marcowe.
Bardzo dziękuję.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.